Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Niby warstwy skóry, tłok patrzących twarzy, z podruszonej darni spoglądają jedna za drugiej do góry, ale nie ma ruin, to nie gród wymarły. Raz odkryte krzyczą zatęchłymi usty, lecą sobie przez ręce, wybruchniałe w środku, w rów, co nigdy więcej nie będzie już pusty. Ale nie ma krzyży, to nie groby przodków. Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy, po miskach czerepów robaków gonitwy, zgniłe zdjęcia, pamiątki, mapy miast i wsi. Ale nie ma broni, to nie pole bitwy. Może wszyscy byli na to samo chorzy, te same nad karkiem okrągłe urazy, przez które do ziemi dar odpłynął Boży. Ale nie ma znaków, że to grób zarazy. Jeszcze rosną drzewa, które to widziały. Jeszcze ziemia pamięta kształt buta, smak krwi. Niebo zna język, w którym komendy padały, nim padły wystrzały, którymi wciąż brzmi. Ale to świadkowie żywi, więc stronniczy. Zresztą by ich słuchać, trzeba wejść do zony. Na milczenie tych świadków może pan ich liczyć, pan powietrza i ziemi i drzew uwięzionych. Oto świat bez śmierci, świat śmierci bez mordu, świat mordu bez rozkazu, rozkazu bez głosu, świat głosu bez ciała i ciała bez Boga, świat Boga bez imienia, imienia bez losu. Jest tylko jedna taka świata strona, gdzie coś, co nie istnieje, wciąż o pomstę woła, gdzie już śmiechem nawet mogiła nie czczona. Dół nieominięty dla orła sokoła. O pewnym brzasku w katyńskim lasku strzelali do nas Sowieci.
To był Jacek Kaczmarski w utworze Katyń. Witamy Państwa serdecznie w kresowym saloniku Radia Gdańsk. Michał Rzepiak
i Andrzej Urbański.
Kwiecień to szczególny miesiąc pamięci narodowej, pamięci o ponad 20 tysiącach Polaków, jeńcach wojennych, oficerach Wojska Polskiego, funkcjonariuszach Policji, Korpusu Ochrony Pogranicza, Straży Granicznej i Więziennej, internowanych na Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej, i zamordowanych wiosną 1940 roku przez Sowietów w Lesie Katyńskim oraz w siedzibach NKWD w Charkowie, Twerze, Kijowie i Mińsku. Rosja sowiecka kłamliwie obarczyła odpowiedzialnością za te zbrodnie Niemców, którzy dokonali w kwietniu 1943 roku odkrycia masowych grobów w Katyniu i podali tę informację do publicznej wiadomości.
Propagandowe sowieckie kłamstwo katyńskie towarzyszyło nam oficjalnie przez kilkadziesiąt lat. W Polsce Ludowej słowo Katyń praktycznie było zakazane, jeżeli pojawiało się sporadycznie, to w kontekście zbrodni dokonanej przez hitlerowców. I tak było aż do kwietnia 1990 roku, kiedy to władze sowieckie przyznały się, nazywając Katyń jedną z najcięższych zbrodni stalinizmu. Ale pomimo upływu lat nadal nieznane są nazwiska wszystkich więźniów. Dotyczy to tzw. białoruskiej listy katyńskiej. Nieznane są też miejsca ich rozstrzelania oraz miejsca pochówku. Polska nie doczekała się pełnej rehabilitacji ofiar oraz ustalenia nazwisk inicjatorów i wykonawców tej zbrodni.
Dziś mamy 10 kwietnia. 11 lat temu, 10 kwietnia 2010 roku, w 70. rocznicę zbrodni katyńskiej, 96-osobowa polska delegacja na czele z prezydentem Lechem Kaczyńskim i jego małżonką miała w Katyniu oddać hołd polskim oficerom. Z niewyjaśnionych do dzisiaj przyczyn samolot Tu-154, którym lecieli, uległ katastrofie w pobliżu lotniska pod Smoleńskiem. Żadna z osób będących na pokładzie nie przeżyła. Wszyscy pamiętamy ten dzień i dni następne. W szczególny sposób zapamiętała je urodzona na Polesiu pani Emilia Maćkowiak, pełniąca wówczas funkcję prezesa gdańskiej rodziny katyńskiej, córka zamordowanego w Twerze Wojciecha Malinowskiego, przodownika Policji Państwowej.
Bardzo chciałam uczestniczyć w tych uroczystościach 70. rocznicy zbrodni, ale niestety obchody również obowiązywały nas tu na wybrzeżu. Przygotowane były uroczystości z IPN-em. To spowodowało, że oddałam swoje miejsce, aby ktoś inny skorzystał właśnie i poleciał z rodziny katyńskiej gdańskiej na te uroczystości. Bardzo przeżywam, mimo że minęło 11 lat, ale ciągle ta tragedia tkwi w moim sercu i w moim umyśle, ponieważ zginęły osoby bardzo mi bliskie. Świętej pamięci Bożenka Łojek. Razem żeśmy zakładały rodziny katyńskie na terenie Polski, jak również ona w Warszawie, a ja w Gdańsku. To była dla mnie osoba, która bardzo dużo poświęcała swojego czasu, swojej energii, swojego zapału, żebyśmy mogli jak najszybciej upamiętnić naszych bliskich, których po 50 latach dopiero mogliśmy upamiętniać. Bardzo też wspominam świętej pamięci pana Stefana Mylaka, który zorganizował pomniki katyńskie na cmentarzu powązkowskim. Dzięki niemu dotarłam właśnie do księdza Niedzielaka, który nam pomógł w zorganizowaniu siedziby, udostępnił swoje pomieszczenie, że mogliśmy się tam spotykać jako rodziny z całej Polski. A jeśli chodzi o świętej pamięci pana Stefana Mylaka, to on ze swymi braćmi właśnie ufundował pomnik katyński. On nie był związany rodzinnie z tragedią katyńską, a jednak właśnie starał się też upamiętniać i zorganizował ten komitet katyński. Organizował w tym czasie właśnie poświęcone msze i Katyniowi, jak również Piłsudskiemu, marszałkowi i bohaterom II wojny światowej. No wiele osób z Gdańska, oprócz pary prezydenckiej, zginął tak wielce dla nas pomocny, zasłużony marszałek Senatu, pan Maciej Płażyński. admirał, dowódca marynarki wojennej Andrzej Karweta, Arkadiusz Rybicki, któremu też właściwie zawdzięczam, że przypomniał nam jeszcze w czasie stanu wojennego o Katyniu, malując na budynku takie hasło: przywróćmy pamięć o Katyniu. Pani Walentynowicz, którą znałam, no zasłużona działaczka z kolei dla Solidarności, ale zawsze była z nami i przy nas i na wszystkie uroczystości starała się być i uczestniczyć. Bardzo ważny pan Andrzej Przewoźnik, sekretarz Rady Ochrony Pamięci, dzięki któremu mieliśmy zorganizowane cmentarze i dzięki jego zabiegom te cmentarze powstały. Zginęli z naszej rodziny prezes Federacji Rodzin Katyńskich Andrzej Skąpski, ksiądz Andrzej Kwaśnik, kapelan Federacji Rodzin, który właśnie zorganizował fundację Parafiada. Postanowili upamiętniać wszystkich pomordowanych oficerów przez posadzenie dębów pamięci, który by upamiętniał właśnie każdego zamordowanego oficera. Z naszej rodziny też zginął Leszek Solski. Dzięki niemu nawiązaliśmy kontakt z Politechniką Gdańską. Mieliśmy wszystkie dokumenty tam zarchiwizowane. Były panie z Biblioteki Głównej. W dużej mierze dzięki nim, to przez tą archiwizację naszych dokumentów, zdjęć, mogliśmy organizować wystawy katyńskie. Jest mi przykro i ciężko wspominać, bo wiele osób tych, którzy zginęli, to właściwie prawie wszystkich znałam. Także myśląc o nich w modlitwie, w pamięci ciągle mam te osoby i pewnie zostaną w mojej pamięci do końca.
Szanowni Państwo, dzisiaj w całej Polsce, a także poza granicami kraju odbywają się rocznicowe uroczystości ku czci ofiar katastrofy smoleńskiej. Pamiętamy o wszystkich, którzy zginęli 10 kwietnia 2010 roku w drodze do Katynia. Cześć ich pamięci.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
Szanowni Państwo, w miniony czwartek przed gdańską siedzibą Instytutu Pamięci Narodowej otwarto wystawę poświęconą generałowi Mariuszowi Zaruskiemu w 80. rocznicę jego śmierci. Osobie niezwykle zasłużonej dla Rzeczpospolitej, legioniście, taternikowi i żeglarzowi. Generał aresztowany przez NKWD w 1940 roku we Lwowie zmarł 8 kwietnia 1941 roku w sowieckim więzieniu w Chersoniu. Na otwarciu wystawy IPN-u była nasza redakcyjna koleżanka Aleksandra Nietopiel, która rozmawiała z Bartoszem Januszewskim, kuratorem wystawy.
Ekspozycja ma ujęcie chronologiczne, ale jednocześnie tematyczne. On urodził się na Podolu w niewielkim majątku, który był dzierżawiony przez jego ojca Seweryna Zaruskiego w 1867. Był zatem rówieśnikiem Józefa Piłsudskiego i podobnie jak on i wielu przedstawicieli tamtego pokolenia żył w micie insurekcji 1863 roku. Dumanów, niewielka miejscowość dzisiaj na Ukrainie, na Podolu, znajdowała się w bezpośredniej bliskości Opoki Kamienieckiej, jak pisał o Kamieńcu Podolskim, o tej starej kresowej twierdzy Rzeczpospolitej Henryk Sienkiewicz. I rzeczywiście bliskość Kamieńca Podolskiego, a także fakt, że ojciec był weteranem powstania styczniowego, a dziad weteranem powstania listopadowego, powodowała, że Mariusz i jego dwaj starsi bracia, pomimo że szkoła była wówczas narzędziem rusyfikacji, wzrastali w przywiązaniu do wartości patriotycznych, do tej Polski dawnej, dumnej, tej Polski z okresu Rzeczpospolitej obojga narodów. Zafascynowany Morzem Czarnym, które można było powiedzieć było jego pierwszą miłością, dążył do tego, żeby wykształcić się na żeglarza po to, żeby móc zwiedzać świat na statkach handlowych i innych statkach. Wychowany na prozie takich wybitnych prozaików jak Juliusz Verne, na pewno ten świat, który otwierała przed nim Odessa, to okno na świat, największy port ówczesnego Cesarstwa Rosyjskiego, dla młodego Podolaka to rzeczywiście była zupełnie nowa wartość i bardzo szybko dla Zaruskiego ta pierwsza namiętność, jaką było żeglarstwo, ustąpi innej wielkiej namiętności, jaką będzie działalność konspiracyjno-patriotyczna. Niestety carska policja wpadła bardzo szybko na trop Zaruskiego i za udział w nielegalnych organizacjach polskich, takich jak Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, został on skazany na 5 lat katorgi, którą w większości spędził w Archangielsku, a tam dzięki uzyskanej zgodzie miejscowego gubernatora pracował na statkach handlowych, pływał na dalekiej północy, w Arktyce, między innymi do portu w północnej Norwegii i tam po raz pierwszy podczas przerwy w rejsie uczestniczył w wyprawie wysokogórskiej na jeden z położonych w północnej Norwegii lodowców, a więc do tej pierwszej namiętności dołącza się wkrótce druga namiętność, jaką potem dał wyraz już od 1904 roku, jak wrócił do Galicji i stał się obywatelem Zakopanego. Także ten pierwszy epizod życia młodzieńczy, bardzo ciekawy, znaczony tą kresową przeszłością Rzeczpospolitej Obojga Narodów, a jednocześnie pierwszymi szlifami konspiracyjnymi, rzeczywiście budował u Zaruskiego takie cechy charakteru, z jakich później był on dobrze znany, a więc upór, wytrwałość, siła charakteru, odwaga, to cechy, które potem przydały mu się w jego służbie państwowej, w jego służbie publicznej, a także pracy i w zdobywaniu umiejętności, pasji jako taternik, jako nestor zimowej turystyki górskiej, jako ten, który zakładał i był pierwszym naczelnikiem Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, a potem po odzyskaniu niepodległości, już jak zdjął mundur, to jednak nie zaprzestał działalności publicznej i swoje siły starał się koncentrować przede wszystkim na tym, żeby Polaków przybliżyć do morza.
Wystawa będzie czynna do połowy maja. Materiały dotyczące generała Mariusza Zaruskiego dostępne są na stronie internetowej Gdańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. A teraz zapraszamy Państwa do naszego kresowego kalendarium historycznego. Po kalendarium jak zwykle krótka przerwa, a po niej w drugiej części audycji rozmowa z panią profesor Małgorzatą Książek-Czermińską, córką zamordowanego w Katyniu Józefa Książka. A teraz już Daniel Wojciechowski i kresowe kalendarium.
Dzień dobry panowie i dzień dobry państwu. A muzea to panowie lubią? Bo ja uwielbiam. To od twórcy drugiego najstarszego polskiego i pierwszego litewskiego muzeum rozpoczniemy. 6 kwietnia 1819 roku urodził się w Łochojsku, obecnie na Białorusi, około 40 km od Mińska, Eustachy Tyszkiewicz Herbuleliwa, hrabia. Był polskim archeologiem, historykiem, kolekcjonerem oraz badaczem pradziejów ziem białoruskich i litewskich. To on właśnie był założycielem Wileńskiej Komisji Archeologicznej oraz twórcą Muzeum Starożytności w Wilnie. Zmarł także w Wilnie w 1873 roku i pochowany został na cmentarzu na Roście. Wileńskie Muzeum Starożytności zostało założone w 1855 roku, otwarte w rok później, a następnie zamknięte i rozgrabione przez Rosjan. Ponownie zorganizowano je po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1919 roku, żeby w 1941 zostało zagrabione przez Litewską Akademię Nauk. Ale zbiory nie zaginęły, znajdują się od początków lat 90. XX wieku w posiadaniu Litewskiego Muzeum Narodowego w Wilnie. A 8 kwietnia 1858 roku urodził się we Lwowie Jan Styka, polski malarz. Zmarł 28 kwietnia 1925 roku w Rzymie. Wraz z Wojciechem Kossakiem tworzył panoramę racławicką, która pierwotnie znajdowała się we Lwowie. Zresztą, ile przy tworzeniu tego dzieła było awantur, niedomówień i zazdrości między artystami, to materiał na książkę. Albo przynajmniej na rozdział książki. Taki nawet jest. W ostatnich latach polskiego Lwowa to tytuł książki, w której znajdą Państwo opisaną tę historię. I na koniec powracamy do 6 kwietnia. Równo 120 lat temu, właśnie 6 kwietnia 1901 roku, urodził się we Lwowie Marian Hemar, polski poeta i satyryk, ale przede wszystkim autor tekstów piosenek. Napisał ich ponad 2000, w tym największe przedwojenne szlagiery. Nie będę opisywał w kalendarium szeroko tej sylwetki, bo mogą Państwo odsłuchać cały kresowy salonik poświęcony Marianowi Hemarowi. Pan Michał i pan Andrzej opowiadali o nim 28 marca zeszłego roku. Nagranie można odnaleźć na naszej stronie. I jeszcze jedna ważna rzecz. Miłośników twórczości Mariana Hemara zapraszam do obejrzenia koncertu z okazji 120. rocznicy urodzin artysty. Organizowany ten koncert jest przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, a wydarzenie będzie można obejrzeć w mediach społecznościowych Muzeum oraz na kanale TVP Historia jutro o 17.30. No to teraz piosenka. Wspomnij mnie w wykonaniu Sławy Przybylskiej do słów Mariana Hemara.
na wspomnienia fali w lazurowych chwil błękicie. Mknie ku tobie drżąca myśl, jak bezwolna luź. Znowu lśnią w oddali oczy droższe ponad życie. Raz ostatni pozwól dziś sen o szczęściu snuć. Wspomnij mnie, jeszcze tylko wspomnij mnie, poprzez wszystek czas i dal i tłum obcych lic. Wspomnij mnie, może zadrży serce twe, może zadrży w sercu żal, więcej nie chcę nic.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański. Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Dostałam list z rosyjskim znaczkiem. Piszesz, więc żyjesz, Bogu dzięki. Całujesz córkę, jedynaczkę, a mi posyłasz nieba błękit. I w zwiewnej widzisz mnie sukience. Wiem, że nie możesz pisać więcej. Basienika pyta wciąż o tatę i marzy o dalekich krajach, gdzie pojedziemy wszyscy latem, więc tylko siebie uspokajam. Jeńcom nie wolno strzelać w głowę. To prawo międzynarodowe. Chciałeś powrócić przed Wigilią. Na pewno wrócisz na Wielkanoc. Ja kawę z mlekiem i wanilią przyniosę ci do łóżka rano. Na razie szukam cię w albumie i sny mam, których nie rozumiem. Mężczyźni w płaszczach, lecz bez twarzy, idą przez rzadki las pomału. Czuję, że coś się złego zdarzy i nagle słychać huk strzałów. Otwieram oczy, strzały liczę. To wiatr uderza w okiennicę. Dostałam list z rosyjskim znaczkiem. Piszesz, więc żyjesz, Bogu dzięki.
Witamy Państwa w drugiej części naszej kresowej audycji. Na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku w całej Polsce, także w Gdańsku, powstawały rodziny katyńskie. Stowarzyszenia zrzeszające rodziny zamordowanych oficerów w Katyniu i innych miejscach kaźni. Rodziny chroniące pamięć i prawdę o tej sowieckiej zbrodni.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
Dziś w kresowym saloniku Radia Gdańsk gościmy panią profesor Małgorzatę Książek-Czermińską, emerytowanego pracownika naukowego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego, córkę zamordowanego w Katyniu porucznika Józefa Książka. Witamy panią serdecznie.
Ja również witam i dziękuję bardzo za zaproszenie.
Pani profesor, pani ojciec został zamordowany przez Sowietów w Katyniu na początku kwietnia 1940 roku. Proszę powiedzieć, w jakich okolicznościach trafił do obozu internowania w Kozielsku?
Szczegółów żadnych nie znamy, ale wiadomo mniej więcej z badań historyków, jak wyglądała ta cała sytuacja, jak oficerowie polscy byli zagarnięci przez Armię Czerwoną, początkowo jeszcze jakoś, tak powiem, uprzejmie, bez szczegółów. Wiemy o tym, bo opowiadał nam o ostatnim spotkaniu z ojcem, podobnie jak to zresztą było w filmie Wajdy Katyń, gdzie Andrzej mógł uciec, ale powiedział, że nie może się, czy że nie chce się rozstawać z kolegami. I to było wiele takich przekazów, że ludzie, którzy szeregowcy albo ludzie, którzy, tak jak przyjaciel ojca, który z powodu niedowładu ręki nie był zmobilizowany, uważali, że i powinni, i jest też także dla nich bezpieczniej zostać z innymi kolegami i rzeczywiście trzymali się razem. Wiemy tylko tyle, ale to już dowiedzieliśmy się po wojnie, że ojciec był krótko w takim przejściowym obozie w Putywlu, gdzie była jakaś nieduża gromadka. Ale to właściwie nie było tutaj nic indywidualnego, jeśli chodzi o jego losy. Z tego, co możemy się domyślić.
Czy ojciec był zawodowym żołnierzem? Jaka była jego kariera przed wojną?
Krótka przede wszystkim. Był inżynierem chemikiem po Politechnice Warszawskiej, chociaż pierwszy rok studiów zaliczył na uniwersytecie. Także był moim starszym kolegą z innego wydziału. Ale doszedł do wniosku, że bardziej mu odpowiada taki techniczny, inżynieryjny tok studiów, a nie czysta chemia. Po skończeniu studiów dostał pracę w Wojskowym Instytucie Przeciwgazowym i tam pracował jako chemik, eksperymentator, nie był wojskowy, był oficerem rezerwy.
Ten moment zatrzymania i internowania?
No, szczegółów nie znamy. Wiem, że był po podchorążówce w Zambrowie i był wobec tego artylerzystą. I ostatnia osoba, która widziała go żywego z naszej rodziny, to była jego siostra, która pracowała jako pielęgniarka we Lwowie i spotkała go na ulicy idącego, no właśnie jeszcze na wolności, jako polskiego oficera z jakimś małym takim, to jest wojskowe słowo, patrol, tak, z moździerzem. A później co się działo? No to właściwie to na to pytanie, jak mówię, mogliby odpowiedzieć historycy, którzy badali te zjawiska, no bo przecież kilkuset ich ocalało, były jakieś notatki.
A propos notatek, kiedy pani rodzina otrzymała jakieś informacje, gdzie się ojciec znajduje i co się z nim dzieje? I kiedy dowiedzieliście się państwo, że został zamordowany?
I tu znowu powiem, że jest to podobne do losu tych pozostałych 20 paru tysięcy. W listopadzie 1939 roku pozwolono im napisać listy do domu, bo w bardzo wielu relacjach rodzin katyńskich to się powtarza, że w listopadzie dostały listy od swoich najbliższych, oczywiście z adresem takim zwrotnym, wszystko takie jak gdyby zachowane były pozory. Poza tym wtedy jeszcze nie było decyzji, żeby ich wymordować. Jeszcze się Stalin zastanawiał, co zrobić z tym fantem, co go trzyma w ręku. Więc w listopadzie przyszedł list, który jest naszą, no powiem tak trochę patetycznie, najważniejszą relikwią. To jest ostatni przedmiot, który on trzymał w ręku. Widziałam inne takie listy też i zawsze to był taki właśnie kartka papieru jakby wydarta z zeszytu, pisana ołówkiem. I to wszystko jeszcze wyglądało na to, że po prostu no jest internowany, jest jeńcem wojennym, wobec tego jest bezpieczny. Natomiast o jego śmierci dowiedzieliśmy się no właśnie tak samo jak wszystkie inne rodziny. To znaczy po odkryciu grobów przez Niemców i ogłoszenia przez nich 13 kwietnia 1943 roku, że to są groby oficerów, którzy byli w Kozielsku.
Pani profesor, mówiła Pani o relikwii. Myślę, że często, jak rozmawiamy z osobami na temat Katynia, to mówią o tych najważniejszych rzeczach, które zostały po osobach. Nie miała Pani możliwości poznania swojego taty. Gdy został zamordowany, miała Pani 2 tygodnie, Pani siostra 4 lata, a ojciec nieco ponad 30 lat. Jaki we wspomnieniach mamy i rodziny był Pani ojciec, porucznik Józef Książek?
Może jeszcze jedną drobną kwestię. Wszyscy zamordowani w tej zbrodni katyńskiej zostali parę lat temu już awansowani o 1 stopień. Także on poszedł na wojnę jako porucznik, natomiast otrzymał potem stopień kapitana. Jaki był, no to z opowiadań rodzinnych trochę wiem, ale ja się zawsze obawiałam pytać o to, bo bałam się, że sierocie na pociechę będą jakieś bajki opowiadać o tym, jaki był genialny, jaki był przystojny, jaki i tak dalej. Więc starałam się te informacje, które do mnie docierały, jakoś poddawać takiemu jak gdyby krytycznemu oglądowi. Mama w ogóle mówiła o nim niewiele, bo była bardzo powściągliwą osobą i zresztą ja się szybko zorientowałam, że jest to dla niej po prostu bardzo bolesny temat. Ona zaledwie 4 lata właściwie miała takiego szczęśliwego życia po wyjściu za mąż za ojca. Natomiast opowiadały mi trochę jej siostry, trochę kuzynki z ojca rodziny. Natomiast to, co bym dziś chciała przytoczyć, to właśnie powiedzieć o takich świadectwach, które, powiedziałabym, wytrzymują krytykę. Bo albo się to powtarza w opowiadaniach różnych członków rodziny, albo po prostu pochodzi od osób obcych. Więc pierwszy taki drobiazg to, kiedy jeszcze był chłopaczkiem niechodzącym do szkoły, a jego starsi bracia, siedząc na środku izby, bo to była chłopska chata, odrabiali lekcje. I mały się przysłuchiwał temu gdzieś z pewnej oddali, i ponieważ on już miał zainteresowania takie matematyczne, ścisłe, a tamci dwaj byli humanistami. Jeden z nich po prostu skończył polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim, więc też ojciec był moim kolegą. No już kiepsko im szło to liczenie. I mały szybko to policzył i mówił, że to nie ma być tak inaczej, nie tak. To go skarcili, co się wtrącasz, ty się nie znasz. Ale na wszelki wypadek przeliczyli i okazało się, że to oni się pomylili, ci humaniści, a nie ten mały Józik. Potem miałam także taką relację z jego z czasów studenckich. To znaczy ja usłyszałam tą opowieść dużo, dużo później, kiedy ja już sama byłam studentką i pewnego dnia moja koleżanka Małgorzata Szpakowska, zresztą znana publicystka i pracownik Uniwersytetu Warszawskiego, zapytała mnie coś o ojca, bo mówi, moja mama miała takiego kolegę na chemii, co się nazywał Józek Książek, czy to twój ojciec? No i rzeczywiście, to był wobec tego była osoba, która spotkała, znała ojca z czasu studiów. Jakoś nie złożyło się, żeby ją odwiedzić i zresztą dla mnie trudne było pytanie o niego, bo nie chciałam jak gdyby na sobie koncentrować uwagi. Ale już wiele lat po ukończeniu studiów przypadkiem spotkałam obie panie na jakiejś wystawie w Zachęcie i wtedy koleżanka mnie przedstawiła, właśnie mówiła, to jest ta Małgosia i tak dalej. A ja wtedy powiedziałam, no pani ma wspaniałą pamięć, żeby po tylu latach tam byli jakiego kolegę ze studiów pamiętać. I ona spojrzała na mnie tak gniewnie, jak nauczycielka na głupią uczennicę i z taką powagą powiedziała, to nie był byle jaki kolega. No i nie rozwijałyśmy danego tematu, ale jej zachowanie i sposób mówienia i ton, który przybrała, był dla mnie dowodem rzeczywiście, że ojciec no, musiał być jakimś wyróżniającym się studentem. I jeszcze jeden szczegół, który też pochodzi od obcej osoby, mianowicie pewien znajomy mojego stryjecznego brata dostał list z wiadomością, że właśnie był taki książek, co skończył chemię i był zaproszony do prezydenta Ignacego Mościckiego. Prezydent był chemikiem i najwyraźniej troszczył się o młodą kadrę w swoim zawodzie i nie wiem, czy to było raz, czy parokrotnie, właśnie zaprosił grupę wyróżniających się studentów do siebie na śniadanie. To też jest taki dyplomatyczny pewien rytuał. No i pisał ten kolega, że no, była bardzo przyjemna atmosfera i młodzi ludzie postanowili trochę przepytać pana prezydenta, czy jeszcze coś z chemii pamięta. No i wśród tych śmiałków był też ojciec, to było przedmiotem tego listu. No ale na szczęście pan prezydent nie dał się zagiąć na niczym, więc młodzi ludzie usatysfakcjonowani byli z tego, że w ogóle pozwalał im rozmawiać. I też trzy szczegóły, dlatego lubię, że mnie pokazują też jak gdyby przebieg no, kariery życiowej ojca, która nie była wcale wyjątkiem, jeśli chodzi o warstwę chłopską przed wojną. To nie tylko Radek ten z Żeromskiego. On poprawiał swoich braci w matematyce czy w rachunkach, jak się wtedy mówiło, jak mówię, w wiejskiej chałupie. Podobno początkowo ta chałupa nie miała podłogi, tylko po prostu polepę. A potem ten chłopak, zresztą tak samo jak jego brat starszy, pojechał do stolicy, studiował, zarysował się jako ktoś wyjątkowy w pamięci koleżanki ze studiów i w końcu był gościem prezydenta. Więc to nie było tak, że jak nam wtłaczano do głowy, że chłopstwo było tylko prawda, nędzne i głupie. No, tacy też byli.
Pani profesor, urodziła się pani, przechodząc już troszeczkę dalej, urodziła się pani w czasie wojny w Lubomlu na Wołyniu. Jak udało się państwu przeżyć ten koszmar wojenny, wojnę na Kresach, unikając wywózki na Sybir i ukraińskich rzezi?
No to najpierw może powiem, że mama się znalazła na Wołyniu, dlatego że po prostu wróciła w rodzinne strony swoich rodziców i siostry. Rodziewiczów było tam mnóstwo, więc on po prostu wiadomo było, że ktoś z rodziny im pomoże. Natomiast już to, że myśmy uniknęły wywózki, bo najpierw o tym powiem, to też znowu jest historia, którą jakoś Wajda uwzględnił w scenariuszu. Znaczy oparł się szerzej na wspomnieniu innej osoby, ale z tego wnioskuję, zresztą też znam, Celina Ridley mi kiedyś opowiadała, że byli nie tylko NKWDziści i nie tylko ludzie pełni nienawiści do Polaków, ale że byli też po prostu zwykli ludzie, którzy współczuli tym wdowom. A oni już wiedzieli, że to są wdowy być może, a nawet jeżeli nie, no to współczuli młodej kobiecie z dwójką maleńkich dzieci. I kiedy NKWD przyjechało po nas, to mieszkający na dole tego domu, który należał do mojego wuja, na stukanie otworzył drzwi i zobaczył NKWDzistę, który pyta o ludzi do wywozu, czy nawet wymienił nazwisko mamy i dwie córki. A ten pogranicznik, bo to był żołnierz, a nie NKWDzista, który no, musiał wiedzieć, że my tu jesteśmy osobami gdzieś z innego świata, a nie tu, bo oni mieszkali u nas parę miesięcy. Jego córka bawiła się z moją starszą siostrą, a on powiedział, nie, tu nie ma nikogo do wywózki. To moja kwartira, to ja tu mieszkam, to moje mieszkanie. I od razu następnego dnia rano najmłodsza siostra mamy, która tam pracowała w tej aptece u wuja i który nas przygarnął, zorganizowała jakąś furmankę i wywiozła nas gdzieś dalej do jakichś krewnych czy znajomych. No i w ten sposób NKWDziści stracili nasz ślad. I byłyśmy bezpieczne. Nawet kiedy przyszli już Niemcy, to mama wróciła z powrotem do tego, do Lubomla, do wuja. Natomiast uniknęłyśmy rzezi dzięki temu, że jednak Luboml był takim no, niedużym, ale jednak miasteczkiem. A Ukraińcy mordowali głównie albo na wsiach, albo po prostu pojedynczych ludzi. Więc Luboml chyba nigdy nie był napadnięty. Ale jeden z ciotecznych braci mamy został zamordowany. Taki szczegół przechowała rodzinna tradycja, strzałem w plecy, kiedy usiłował uciec z leśniczówki. Pojechali do, w końcu to było normalne życie, na jakieś imieniny czy spotkanie. I takich okazji właśnie Ukraińcy korzystali, żeby złapać małą grupkę ludzi. No a myśmy ocalały w tym Lubomlu.
Po wojnie rodzina przeniosła się do Gdańska. Proszę powiedzieć troszkę o tych okolicznościach. I czy już po wojnie pani mama często wspominała swojego męża? Czy był obecny w rodzinnych wspomnieniach? Pytam o to także w kontekście kłamstwa katyńskiego, którym byliśmy karmieni w Polsce Ludowej przez kilkadziesiąt lat, właściwie do początku lat 90. ubiegłego wieku.
Więc najpierw może jeszcze powiem, że zaraz po odkryciu grobów w Katyniu starszy brat ojca, który mieszkał po tej stronie Bugu i który wiedział swoje o Sowiecji. Natychmiast tam pojechał, to było jeszcze w obszarze władzy niemieckiej, i zabrał mamę, siostrę i mnie i przywiózł na tą stronę Bugu. I w ten sposób myśmy się znalazły pod opieką tym razem rodziny ojca i tam byłyśmy przez parę lat. Natomiast ten stryj, który nas uratował z rąk sowieckich, w 1944 roku zginął w Powstaniu Warszawskim. Także tutaj właśnie robię taką dygresję, że można by powiedzieć, że trzech braci książków, bo ich było trzech, właściwie no, są jakby takim przykładem historii Polski w XX wieku. Bo ci dwaj chłopcy, którzy odrabiali rachunki, mój tata im pomógł, to starszy z nich zginął w czasie wojny polsko-bolszewickiej gdzieś na Podolu. Potem drugi, ten, który nas uratował, przywożąc nas, zginął w Powstaniu Warszawskim, no a ojciec w Katyniu. Także każdy w takim jakimś ważnym miejscu. A wracając do Gdańska, to był taki drugi ruch, prawda? Pierwszy z Wołynia do Lublina, a potem z Lublina już mama znowu się znalazła w orbicie swoich krewnych, swojej rodziny. Bo ci wszyscy podolscy czy wołyńscy rodziewicze też tutaj się znaleźli, najpierw w Gliwicach, a potem przyjaciel ojca, który zresztą poniekąd był swatem moich rodziców. Oni się poznali w czasie studiów w Warszawie. To był też chemik, przyjechał odbudowywać Politechnikę Gdańską. Oczywiście utrzymywałyśmy kontakty z rodziną ojca, ale oni mieszkali gdzieś daleko, na koło Radzynia. Więc, a tu ta rodzina z Wołynia była po prostu na miejscu. Zresztą wuj Włodzimierz Rodziewicz też był takim jak gdyby opiekunem tych wdów i sierot, które się znalazły w jego pobliżu. I bardzo lubiłam słuchać opowieści tego, jak to życie wyglądało przed wojną. Ale częściej i chętniej opowiadała mi siostra mamy. Nie sama. Mama, jak mówiłam, była w ogóle bardzo powściągliwą osobą, nie była taką wylewną uczuciowo, chociaż była dla mnie i dla mojej siostry też, ale chcę mówić przede wszystkim we własnym imieniu, kimś, kto zastąpił mi, znaczy był matką i zastąpił mi ojca. Także może to wygląda tak jakoś nie bardzo, że umniejszam rolę ojca, tego bohatera narodowego, którym był przecież, prawda? Ale mama była osobą, która potrafiła całkowicie, że tak powiem, wypełnić tą pustkę. Nie wyszła za mąż, chociaż miała tak zwanego starającego się poważnie, ale to wiele wdów katyńskich nie wyszło ponownie. Niektóre wyszły, niektóre nie. Ale jak mi kiedyś ktoś powiedział, że no ty jesteś z niepełnej rodziny, przecież nie masz ojca. To ja otworzyłam oczy, jak to z niepełnej rodziny? Przecież mama zapewniła nam wszystko to, co było. I również potrafiła zastąpić nieobecnego ojca. Ja nigdy nie myślałam, mówiłam, że jestem półsierotą, jak to było potrzebne w urzędowych papierach, natomiast nigdy tego tak nie odczuwałam. I tu jeszcze może przejdę w ogóle do roli kobiet w tej zbrodni, bo Katyń to nie jest tylko kłamstwo katyńskie i to nie tylko się kończy na tym, że oni zostali zamordowani. No 20 parę tysięcy ludzi, to przecież jest rzeczywiście coś niesłychanego. Ale potem życie toczyło się dalej i te kobiety, takie jak moja mama, które potrafiły swoim dzieciom zastąpić nieobecnych ojców, one dźwigały codziennie ciężar zdobywania pieniędzy na utrzymanie rodziny, troszczenia się o wykształcenie dzieci. Musiały się niejednokrotnie borykać z tym piętnem wdowy katyńskiej, która jest takim potencjalnym zagrożeniem dla najlepszego na świecie ustroju komunistycznego. Wiele z nich doznało rozmaitych prześladowań. Dzieci nie mogły studiować. Nam akurat byłyśmy młodsze i te najgorsze stalinowskie czasy już przeszły. Myśmy nie doznały żadnych prześladowań. Ale to było chyba też tak, że dzięki tym, że mama nas chroniła przed tym, co złe, chociaż stawiała nam wymagania, czasem właśnie wtedy mówiła, bądź jak ojciec, on się nigdy nie spóźniał, ale dopiero niedawno, no nie wiem, 10-15 lat temu, ten temat wdów katyńskich jakoś, tak powiem, wypłynął. i to się im absolutnie należy. Jakby potwierdzam to z własnego doświadczenia.
To była pierwsza część rozmowy z panią profesor Małgorzatą Książek-Czermińską. Na drugą zapraszamy do Kresowego Saloniku za tydzień, 17 kwietnia, kilka minut po 17. A my serdecznie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie.
Żegnamy się z państwem utworem Wyjazd z Polski Michała Lorenca z filmu Różyczka, opartego we fragmentach na biografii Pawła Jasienicy, historyka i pisarza, żołnierza Wileńskiej Armii Krajowej. Premiera filmu odbyła się 12 marca 2010 roku. Miesiąc później utwór ten nabrał już zupełnie innego znaczenia.
A dzisiejszą audycję zrealizowała Aleksandra Woźniak.
Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.